Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Był pewien człowiek w Ramataim, sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu zastępów w Szilo. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, oni Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom, po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej rywalka zasmucała ją bardzo w tym celu, aby się trapiła, że Pan zamknął jej łono. I tak działo się przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się smuci twoje serce? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów?
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc brzegiem jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. W niedzielę Chrztu Pańskiego kończy się okres, w którym my wielbimy Boga za to, że przyszedł do nas, że miłość Ojca przyszła do nas. I rozpoczynamy okres zwykły, w którym będziemy rozważać dzieło i naukę Jezusa Chrystusa w czytaniach z dnia. W niedzielę Duch Święty będzie zapraszał nas do Ewangelii Łukasza, który ma herbie wołu. Łukasz będzie nam mówił o pomyłce tego świata, o kłamstwie tego świata, gdy chodzi o sferę posiadania. Każdy z nas ceni sobie, jeżeli nie ma pustej kieszeni, bo pusta kieszeń najbardziej ciąży. Taki ciężar. I się kiepsko trawi, kiepsko sypia. I w Ewangelii Łukasza Duch Święty nam powie: prawdziwe bogactwo nie jest odbierane. To prawdziwe bogactwo to jest dzieło Jezusa Chrystusa, Jego Duch, Duch Święty, który nam się daje w tajemnicy niepokolonego poczęcia Maryi. To jest bogactwo. Gdyby świat posiadł to bogactwo, to już nie byłoby dyplomacji, wiadomości w tygodnikach, przeciągania liny. Cały dramat świata jest w ślepocie, gdy chodzi o pojęcie posiadania bogactwa. I o tym będziemy mówić w niedzielnych czytaniach. Natomiast w dni powszednie, jak już słyszeliście dzisiaj, pierwsze czytanie, będziemy aż do środy powielcowej rozważać fragmenty Ewangelii Marka. I zanim skomentujemy ten dzisiejszy fragment Ewangelii Marka, to pozwólcie, że wrócę do chrztu Jezusa Chrystusa nad Jordanem, bo mam poczucie niedosytu, że nie do końca czytelnie powiedziałem to, co Bóg Ojciec chciał powiedzieć podczas chrztu Jezusa w rzece Jordan. Mianowicie Bóg Ojciec widzi, jakie my mamy statystyki ochrzczonych, ilu ochrzczonych, a jednocześnie ile pogaństwa. Ochrzczeni, sprzymierzeni, powinni być Królestwem Bożym na tej ziemi, a wcale Królestwem Bożym nie są, mówiąc delikatnie, nie są Królestwem Bożym. I żeby do tego nie dochodziło w Kościele, już Bóg Ojciec 2000 lat temu powiedział, żeby nie dochodziło do pozornych chrztów, że mamy ochrzczonych pogan, dlatego wypowiada te słowa: to jest mój Syn umiłowany, który ma upodobanie, Jego słuchajcie. Jak mówiłem, że Bóg Ojciec odesłał nas do pierwszej pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, ale gdyby ta pieśń była odczytana przeze mnie z Księgi proroka Izajasza, to byłoby lepiej. Tutaj przygana dla mnie. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę, ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym. Świat nie widzi przyczyny cierpień zła. Izrael i przed niewolą babilońską, i po niewoli babilońskiej w czasach Jezusa Chrystusa nie widzi, jest ślepcem. Aby zamknięcia wypuścił jeńców, którzy walczą o bogactwo, bo jak mam, to mogę, trzęsę światem, przykręcam kurek, tańczcie tak, jak ja chcę, byście tańczyli. Z więzienia tych, co mieszkają w ciemnościach. I uwaga, ja, któremu na imię jest Jahwe, czyli Bóg zbawia, chwały mojej nie odstąpię innemu, czyli szatanowi, a czci mojej bożkom, szatanom, którzy siebie robią bogów. Otóż ta pierwsza pieśń jest rozwinięta w katechezie Ewangelii Marka. Cała Ewangelia Marka jest jedynie rozwinięciem, że duch ciemności o tyle jest dla nas groźny i niebezpieczny, że my w stosunku do niego jesteśmy ślepcami. Tylko Bóg go widzi, dokładnie go widzi. Ile spustoszenia wnosi w rodzinę ludzką. Ale żebyśmy my też mieli widzenie Boga, to Bóg Ojciec chce powiedzieć: nie ma sakramentu chrztu świętego bez Ewangelii Marka. Nie ma. Najpierw musi być Ewangelia Marka zjedzona, poznana, zasymilowana, a później dopełnienie przez sakrament. Bo inaczej my chrzcimy pogan. Ochrzciliśmy, jest znak chrztu, ale nie ma w dalszym ciągu, myśli się i pragnie po pogańsku. Dlatego też przypomniałem, że przez świętego Jana Apostoła Duch Święty na nowo wrócił. Dlaczego sakramenty święte nie uświęcają do końca nas chrześcijan? Ponieważ są oderwane, wyrwane, wykorzenione z Ewangelii. Że każdy sakrament wypływa z określonej Ewangelii. Trzeba najpierw wziąć Ewangelię, grunt, glebę i widzieć, jak z tej gleby wyrasta drzewo życia i owocuje. I było to wyrażone przez porównanie jeździec i rumak. Powinni być zawsze razem, jednością. Więc powaga tych słów Boga Ojca jest ogromna. To jest mój Syn umiłowany. Odsyłam was do ostatecznej Ewangelii Marka i tam się będzie dokonywało wasze nawrócenie, waszego przemiana waszego myślenia, waszych pragnień, i wtedy to zwieńczycie sakramentem. Kiedyś w pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrzczono dorosłych, to 3 lata przygotowywano do chrztu świętego, a nie tak łapu, capu, ciach i już wyszedł chrześcijanin. Natomiast teraz należałoby rodziców wziąć na 3 lata i wtęczyć w Ewangelię Marka, odczytaną według tego, co ja będę po kolei odsłaniał. według skrutacji mamy ogrom ludzi ochrzczonych, ale nie nawróconych. I drugi moment, który to było tytułem takiego dopełnienia, żeby pełniej rozumieć słowa Boga Ojca. Natomiast pominąłem, przeoczyłem fakt, że tutaj jest powiedziane: On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. No przecież Duch Święty jest ogniem. O co tu tak chodzi naprawdę? Otóż tutaj jest znowu drugi bardzo ważny aspekt tajemnicy Chrztu Świętego. Ten ogień to jest przypomnienie tego ognia w momencie powołania Mojżesza. Zdejm sandały, ziemia, na której jest, to jest święta, i Bóg z nim prowadzi rozmowę z krzaka gorącego ogniem, ale ten ogień nie niszczy krzaka. Ten ogień oznacza świętość. Świętość nie godzi się ze złem, z grzechem. Ja teraz Tobie, Mojżeszu, pójdę i będę ogniem mojej świętości mówił, co są warci bogowie Egiptu, i wykażę, że to jest zły duch czczony za tymi bogami. Objawię się w noc paschalną, jaki jest Bóg, osądzę i sądzę miłości miesierdzia, was poprowadzę do Synaju i tam też w ogniu zawrę z wami przymierze, czy w świętości. I pójdę do Kanaanu i tam znowu mój ogień będzie spalał tych bogów, te bożki, napełnię lękiem przed wami narody pogańskie. Otóż tu jest taka myśl, że w momencie, kiedy myśmy zostali ochrzczeni, weszliśmy w przymierze, to wyrażamy zgodę na to, żeby Bóg mnie prowadził, żeby moje życie, tak jak życie Izraela, było historią świętą. To znaczy, ona jest w ręku po trzykroć świętego ognia. I dlatego też doznaję oczyszczenia przez fakty historii. Przez choroby, przez niepowodzenia, przez powodzenia, przez światła. To wszystko jest ogniem. Choroby mnie wypalają, otoczenie mnie wypala. To wszystko jest święte. Czyli istnieje tak zwany chrzest historii. Jezus przyjął chrzest, ale później przyjął chrzest historii na Golgocie. Przyjął ten ogień nienawiści i spalił. Czyli że w imię Chrztu Świętego my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby po Bożemu widzieć i przeżywać wszystko. Że jeżeli to mnie spotyka, to snać jest mi to potrzebne. To tyle woli uzupełnienia. I o tym się nie mówi w związku z Chrztem Świętym, że odtąd się rozpocznie historia święta z Tobą. Tak jest Izrael. I później nie wiemy, dlaczego dziecko choruje. Dlaczego? Nie rozumiem. Po pogańsku wszystko widzimy. Do wszystkiego podchodzimy po pogańsku. Teraz po tym uzupełnieniu przystępujemy do przybliżenia Ewangelii z poniedziałku. Czytaliśmy tak. Jezus, wtedy kiedy już Jan Chrzciciel został więziony, dla swego bezpieczeństwa odszedł do Galilei i tam nauczał. Mówił: czas się wypełnił. Blisko jest Królestwo Boże. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. To jest wszystko. Co Jezus ma na myśli, mówiąc: czas się wypełnił? Mianowicie ma na myśli Boże obietnice, które tętnią w księgach Starego Testamentu. Wszystkie księgi Starego Testamentu to jest zaczątek historii zbawienia, tego świętego ognia, jednocześnie obietnica. Ja już to robię, ale to jest zalążek tego, co naprawdę przyjdzie wtedy, kiedy miłość Boża zejdzie do ludzi w Jezusie Chrystusie. Czas się wypełnił. Obietnice Boże, ksiąg święty Starego Testamentu się dopełniły. Odtąd czytajcie księgi Starego Testamentu Jezusem Chrystusem i zaczniecie rozumieć powagę problemów. Bo w Izraelu, też przez Izrael, Bóg Ojciec próbował zbudować Królestwo Boże, poczynając od przymierza na Synaju. Tam się obwołał królem: ja jestem Twoim Bogiem, Ojcem, królem, Ty, Wy bądźcie moim ludem, moimi dziećmi. I już jako król idzie ku narodom mieszkającym w Kanaanie, którzy byli w sposób wyjątkowy przez demona skorumpowani. Mówi o tym Księga Mądrości, może kiedyś to zacytuję. I to nie Jozue, to ten król, z którym są w przymierzu, to jest świętym ogniem, świętość nie toleruje zła, sprawia, że narody mieszkające w Kanaanie są pełne lęku, zwłaszcza, że jest najpierw zdobycie Jerycha, bardzo tajemnicze, ludzką ręką nie tknięte mury Jerycha, a Jerycho polegało właśnie na murach. Całe nasze bezpieczeństwo, siła jest w murach, nie do zdobycia. Skoro tak myślicie, to tylko 7 razy. Każdego dnia raz obejdzie procesja z arką, która symbolizuje mój tron, król, mnie jako króla. W ostatnim dniu 7 razy obejdziecie, 7 razy 7. Mamy zapowiedź pięćdziesiątnicy, runomury. Jest to też czyn proroczy, że wtedy, kiedy przyjdzie Duch Święty, Duch zmartwychwstałego Chrystusa, szatan będzie totalnie przegrany. Mury jego powinny runąć w świecie. Czas się dopełnił wszystkich obietnic Bożych. Bliskie jest Królestwo Boże, bliskie. Bo do zmartwychwstania Chrystusa jeszcze jest trochę czasu. A zatem i Ewangelia Marka będzie mówić o tym, że chce, by ten świat nie był królestwem szatana, tylko królestwem Boga. Że w Polsce Bóg króluje, ponieważ mało jest nieuszczonych Polaków. Nie szatan król. O ironio. Czas się wypełnił. Obietnic z tego testamentu powiedziałem. Otóż każdy z ewangelistów, pisząc swoją Ewangelię, uwzględnia odpowiednie księgi Starego Testamentu, które go zapowiadały. Wystarczy zajrzeć do tych moich książeczek i do tej książeczki Dlaczego jak zjadać Pismo Święte, o tym mówię, i w książeczce Tajemnica dwóch tablic, na końcu jest cała mapa, rozkład jazdy spełniania się tych ksiąg świętych. I Marek, pisząc swoją Ewangelię, w sposób szczególny uwzględnił następujące księgi Starego Testamentu. Księgę Jozuego, Sędziów, pierwszą i drugą Samuela, pierwszą i drugą Królestwo. To jest to, co Duch Święty kazał studiować i niejako trzymać na biurku, na stoliku świętemu Markowi. Jozue. Bóg Jahwe idzie, by położyć krew złu w Kanaanie, kultowi Boga, Boga, za którym jest, Bogów, za którymi kryje się szatan, i powiedzieć mu: jesteś niczym, ja przyjmuję tutaj władzę. I popatrzcie, minęło ileś tam stuleci, a szatan tak zmanipulował Izraela, że gdyby przyszła pełnia czasu, Bóg stał się człowiekiem, Izrael jest na poziomie Kanaanu. Dlatego Jezus zaczyna swoją podróż od chrztu w rzece Jordan, nawiązując do księgi Jozuego. I rzeczywiście tak szatan przeniknął to, co powinno być święte. Tak to zniekształcił, tak się ukrył za tymi zasłonami, o których ja mówiłem, że naród wybrany nie tylko nie spełnił swoje misje, ale skończył to wszystko wielkim cierpieniem. Zabrakło nawrócenia, nawracajcie się. To znaczy, weźcie księgi święte jako lampę, jako światło, jako klucze, jako mapy. Słowo nawracajcie się, to znaczy, zmieńcie wasze poglądy, wasze myślenie. Przede wszystkim waszą postawę w stosunku do światła, do słowa. To wystarczy dziecko oszczyć w metrykach, wszystko poprawnie popodpisywać, podpisy tego, który chrzcił, rodziców i tak dalej. Wszystko gra, tylko nic nie gra. Czekali na kogoś, kto by podbijał gojów. To znaczy, że byli podbici przez demona pychy. Byli już pobici w niewoli. Nie wiedzieli o tym. Kolejna księga, księga sędziów, bo dzisiaj jest taka panorama, jako że czas się wypełnił, to spełniło się to, co jest obiecane w księdze sędziów przez powołanie 12 apostołów. Otóż gdybyśmy czytali księgę sędziów, to można by tak to krótko ująć. W tej księdze Bóg mówi o poszukiwaniu wszystkich czasów, wszystkich rządów, narodów. Poszukiwaniu tajemnicy powodzenia. Znaleźć tajemnicę powodzenia dla mego narodu, którym rządzę. A tutaj jak wół stoi w księdze sędziów. Żyj dekalogiem i przymierzem. Żyj. A wtedy będziesz, demon nie będzie miał nic do powiedzenia. Nie będę musiał cię zostawić demonowi, żeby cię nawracał. Jeżeli ja cię nie mogę nawrócić, moje procy, to cię demon będzie nawracał. I jak tragicznie aktualna jest katecheza Księgi Sędziów dzisiaj. Tragicznie. Nieustanne poszukiwanie tajemnicy powodzenia przez rządzących, przez panujących. A diabeł mówi, nie, no taka tam nudna ta Księga Sędziów. Dobrze. No i wreszcie mamy spełnienie się tego, o czym jest mowa w pierwszej i drugiej księdze Samuela. Jeżeli pierwsza i druga, to tylko ze względów technicznych, że się to nie mieściło na jednym wałku. Ale teologia jest ta sama. Szatan spowodował, że przyszli do Samuela i powiedzieli, słuchaj, daj nam króla. Oczywiście w imię Boga Jahwe, który zawarł z nami przymierze, ale daj takiego ludzkiego. Bo ten nasz król, to nie wiadomo, on może jest tak daleko, może za bardzo wysoko gdzieś tam. Czy on widzi z tak daleka, czy on słyszy tak wysoko. Daj nam króla, tak, o, który by w jego imieniu. Samuel jest przerażony. Przecież macie króla, macie jako króla Boga, który już się uwierzytelnił, który wam powiedział, kim jest, wyprowadzając z Egiptu. Czego wy chcecie? Nie, daj nam króla. I Bóg do Samuela mówi, daj. Proszę, daj. Ale im to bokiem wyszło. Ponieważ znowu zostali tak zmanipulowani przez demona, że coraz bardziej zapominali o przymierzu z Bogiem, o Jego świętości. Wchodzili w kult bogów płodności, w prostytucję sakralną, przymierza z narodami. Poganieli, krótko mówiąc. Szatan rósł, a Bóg zanikał. No to poszli na rekolekcję do niewoli babilońskiej, żeby tam ich odnowić, reanimować. Wrócili z nowymi obietnicami Jezusa Chrystusa, przygotowani na spotkanie z prawdziwym królem Jezusem Chrystusem, Mesjaszem. No i przyszedł, no i co? I znowu zmanipulowali. Dlaczego jest ważne, by sięgnąć do tych ksiąg Jozuego, sędziów? Rut tam jeszcze wchodzi, ale Rut wpływa w te księgi Samuela i pierwsza, druga królewska. Dlaczego to jest ważne? Otóż księgi Starego Testamentu pokazują nam rangę problemu, powagę problemu. Czym się to skończy? Jeżeli wy nie docenicie tego, co już wam dałem, co wam daje w Jezusie Chrystusie. Nie doceniacie. Ranga problemu. Dlatego będę raz po raz przywoływał. Byłoby pięknie, gdybyście sobie poczytali taką i taką księgę ze Starego Testamentu. Rangę, powagę problemu. No i puenta. A dziś świat, Europa chrześcijańska, tak, Polska chrześcijańska, czy to jest królestwo Boga, czy raczej królestwo demu? Każdy niech sobie da odpowiedź, ale jest aktualne to, byśmy wchodzili w tkankę Ewangelii Marka i żebyśmy wiedzieli, o co dochodzi w tym słowie, nawracajcie się i uwierzcie w Ewangelię, że ja, tylko ja widzę demona i tylko ja wam dam wzrok, poznanie i dam wam moc, żebyście nie cierpieli cierpieniem szatańskim, a jeżeli cierpieli, to cierpieniem świętym, czego sobie i wam życzę. Amen.